Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami i komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuję się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.ciupka@szafamelomana.pl. Lydia Tarr nie żyje. To wbrew pozorom nie jest spoiler słynnego filmu Todda Fielda z 2022 roku, który w Polsce w tym roku miał swoją premierę, ale informacja przekazana na oficjalnym koncie twitterowym Lydii Tarr. Dowiedzieliśmy się, że spadła ze schodów i zmarła. Czy to w reakcji na fakt, że film nie otrzymał spodziewanej statuetki, tego nie wiemy, czy w reakcji na upadek jej kariery, który w tym filmie jest pokazany, to od razu przepraszamy, będziemy spoilerować, ponieważ jesteśmy absolutnie w ogonie mówienia o tym filmie. Już chyba wszyscy wszystko powiedzieli i wszystkie możliwe recenzje zostały napisane, zarówno te z filmowego, literackiego, jak i muzycznego punktu widzenia. Ale nie wyobrażam sobie, abyśmy w szafie mieli jednak tego tematu nie podjąć. Być może są wśród was osoby, które albo tego filmu nie widziały, no to wtedy być może polecamy posłuchanie odcinka po seansie, ale są takie osoby, które jeszcze chcą trochę ten temat podrążyć albo ten film zrobił na nich wrażenie i chętnie o nim troszeczkę posłuchają. Film Todda Fielda w moim poczuciu był jedną z tych najbardziej oczekiwanych premier filmowych dla świata miłośników muzyki klasycznej. Mówiliśmy o tym zresztą w podsumowaniu roku 2022 z Oskarem Łapetą wówczas i Mateuszem Borkowskim. Rozmawiałem o tym, czego się spodziewamy i czego oczekujemy najbardziej w roku 2023. I właśnie ta premiera była takim oczekiwaniem, a to na skutek tego, że filmy o muzyce klasycznej, czy filmy, w których muzyka klasyczna pojawia się na pierwszym planie, nie są bardzo częste. I jeśli one mają walor tak kasowej produkcji, z taką gwiazdą jak Cate Blanchett w roli głównej, no to siłą rzeczy wszyscy na to czekają i wszyscy chcą to zobaczyć i mają nadzieję, że coś nam też o muzyce i o wielu innych z nią sprawach środowiskowych, na przykład taki obraz powie. Są zawsze także ogromne nadzieje, że tego rodzaju filmy rozszerzą publikę muzyki klasycznej. Ja nie mam poczucia, aby film Tarr miał taką właściwość, ale jest głośny, muzyka klasyczna w nim występuje, więc oczywiście jest to temat dla szafy jak najbardziej atrakcyjny. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym filmie szerzej, nie tylko skupiać się na muzyce. Tu mam poczucie, że świetną robotę wykonał Jan Topolski na łamach dwutygodnika, starając się w swojej długiej i zajmującej recenzji rozpracować te wszystkie muzyczne aspekty. My do nich będziemy wracać, ale to, co mnie bardzo zainteresowało, to wątek tego, czy Tarr jest filmem antyfeministycznym. Otóż kiedy film się ukazał, on jeszcze nie miał wtedy polskiej premiery, ukazał się w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużą burzę, która ustawiła trochę dyskurs o tym filmie, wywołała znakomita amerykańska dyrygentka Marin Alsop, z którą też miałem kiedyś okazję rozmawiać w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To jedna z ważniejszych postaci na, nazwijmy to, froncie walki o równouprawnienie kobiet w zawodzie dyrygenta. Zresztą, która swoją karierą w znacznym stopniu pokazała, że dyrygentka może zostać szefową wielkiej orkiestry. Ona była pierwszą kobietą, która w Stanach Zjednoczonych stanęła na czele wielkiej orkiestry symfonicznej. I ona po obejrzeniu tego filmu powiedziała dokładnie tak, że poczułam się nim urażona jako kobieta, dyrygentka i lesbijka. Mając okazję sportretować tak wpływową, utalentowaną kobietę, reżyser zrobił z niej prześladowczynię nękającą innych muzyków. To po prostu złamało mi serce. Ten film jest o wszystkim, ale nie o prawdziwych dyrygentkach. Czy więc TAR to film antyfeministyczny? O tym porozmawiam dzisiaj z znakomitą dziennikarką, autorką serwisu Texpresso Cafe, Gosią Fraser, ale jednocześnie także autorką bloga Okruchy Kultury i chyba w tej drugiej roli cię dzisiaj witam. Cześć.
Cześć, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy o tym porozmawiać, bo mam wrażenie, że dyskurs feministyczny w pewien sposób ten film ominął, a to szkoda.
No właśnie, pozwól, że zacznę w takim razie od pytania, które zadałem w tytule tej audycji, czyli czy w twoim odbiorze TAR to film antyfeministyczny?
To nie jest film antyfeministyczny, to jest film antykobiecy. Tutaj gwoli wyjaśnienia chciałam powiedzieć, że krytyką feministyczną czy też dyskursem feministycznym zajmuję się od ponad 15 lat. Niekoniecznie jest to myślenie czy też praktyka, która dzisiaj by się zmieściła w głównym nurcie feminizmu. Niekoniecznie odnajduje się w tym głównym nurcie i w tym, dokąd on zmierza. Natomiast patrzę na feminizm z punktu widzenia roli kobiet w świecie, ich równouprawnienia, ich pozycji, którą wywalczyły sobie w XIX-XX wieku, a wydaje się, że teraz powoli zaczynają ją znowu tracić. I tracą ją przez różne zjawiska, które nie do końca zależą od nas. Po prostu jesteśmy na fali wielkich populizmów, które rozlały się po świecie. A populizm ma to do siebie, że oferuje łatwe rozwiązania, które nie zawsze są poparte jakąś refleksją o przyszłości, która niewątpliwie nas czeka, jednak wykracza znacznie poza perspektywę najbliższej kadencji i wyborów, już nieważne na jakim szczeblu. Populizmy lubią krótką perspektywę i właśnie dlatego kobiety ponownie mają problemy, są spychane bardzo często na margines, bo retoryka populistyczna do tego prowadzi. Dlatego mam takie bardzo silne odczucie graniczące z pewnością, że kino jest tym miejscem, w którym można by jednak zwrócić uwagę na to, że nie warto się cofać, nie warto oddawać tego, co zostało już wywalczone, nie warto rezygnować z mówienia o kobietach w sposób, na który bardzo długo czekałyśmy i czekaliśmy. I TAR jest filmem, który cofa nas w rozmowie na temat roli kobiet i w ogóle tego, jak kobiety wpływają na kształt świata kultury czy też świata biznesu, bo muzyka klasyczna jest biznesem i nie ukrywajmy tego. Cofa nas o bardzo wiele lat i cofa nas do miejsca, w którym niekoniecznie byśmy się chcieli i chciały znajdować. Mówię tutaj celowo o formie żeńskiej z tego względu, że TAR jest przede wszystkim filmem o kobiecie. TAR jest filmem o tym, jak kobieta zawiaduje swoim życiem, życiem ludzi, którzy są od niej zależni, rzeczywistością orkiestry, która od niej zależy. To są wszystko kwestie, które sprawiają, że kiedy patrzymy na Lydię TAR, na postać protagonistki, nie chcemy znaleźć się w jej otoczeniu, nie chcemy być poddani jej wpływowi, jej oddziaływaniu, nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. A przecież przedstawia nam się kobietę, która osiągnęła, zdaje by się, wszystko, prawda? I nagle stajemy w roli człowieka, który jej się boi, który jej chciałby uniknąć, który w życiu nie chciałby w żaden sposób mieć z nią żadnych bliższych związków.
No właśnie, poruszyłaś kilka ważnych wątków. Ja tu tylko dopowiem, że istotnie mamy zobrazowaną taką dyrygentkę, która no, osiągnęła w swojej dziedzinie niemal wszystko, co dało się osiągnąć. Ponieważ i tutaj właśnie będę cytował Janka Topolskiego, że jest doktorką muzykologii Uniwersytetu Wiedeńskiego za badanie amazońskiej muzyki tradycyjnej, dyrygentką najważniejszych amerykańskich orkiestr i to od razu Filadelfii, Cleveland i Nowego Jorku, czyli trzech z wielkiej piątki amerykańskich orkiestr symfonicznych, ale i koncertów dla arabskich uchodźców. Jest zdobywczyni kwartetu nagród EGOT, czyli Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Szefową Fundacji Akordeon wspierającej młode dyrygentki właśnie, czyli teoretycznie działaczką na froncie właśnie czy walki o równouprawnienie i także dyrektorką artystyczną berlińskich filharmoników kompletującą nagranie symfonii Gustawa Mahlera dla Deutsche Grammophon, a także autorką książki Tar on Tar. Czyli oczywiście jakby jest w tym całym zestawie przesada, prawda? Nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać pośród dzisiejszych dyrygentów kogoś, kto ma aż tak bogaty życiorys artystyczny. No ale ty mówisz, że być może właśnie tak utkany życiorys każe nam myśleć, że to nie do końca jest film o dyrygentce, że to bardziej jest jednak film o kobiecie, że tak naprawdę na pierwszym planie nie jest muzyka klasyczna, że tak naprawdę nie chodzi o sytuację dyrygentek per se i ich układów z orkiestrami, ich przebijania tego szklanego sufitu, który przez lata kultura im nad głową zrobiła, tylko to jest film o relacjach władzy, to jest film o relacjach całkowicie pozamuzycznych, w których moglibyśmy ubrać ją w zupełnie inny kostium. Nie w kostium dyrygentki, tylko menadżerki w wielkiej korporacji, dyrektorki jakiejś ważnej instytucji, nie wiem, może szefowej jakiejś agencji rządowej prominentnej, prawda, albo wielkiego koncernu.
To, co zwróciło moją uwagę w pierwszych kadrach filmu, to fakt, że Tar mówi o sobie w sposób, który wyklucza ją jakby z grona kobiet, które osiągnęły coś ze względu na to, że świat wypracował równouprawnienie. Ona mówi, że ona nie potrzebuje dzisiaj być w dyskursie równouprawniającym, ona nie potrzebuje dzisiaj doświetlania jej kariery przez pryzmat kobiecości, bo to kobiety z przeszłości osiągnęły wszystko, co było do osiągnięcia i wykonały największą walkę.
Tak, ona jest... każe do siebie mówić maestro, a nie maestra.
Tak, ona zaprzecza jakby temu, że jest kobietą, która jest beneficjentką tej walki przodkiń, tak, czy poprzedniczek. I jakkolwiek, żeby nie wyszło głupio, oddaje im pewną cześć, to jednak właśnie, tak jak słusznie zauważyłeś, każe do siebie mówić maestro, a nie maestra i tym samym stawia siebie jakby poza nawiasem społeczności kobiecej, która bądź co bądź nigdy nie miała łatwo. Do dzisiaj nie ma łatwo ze względu na populizmy, o których mówiłam wcześniej, ze względu na różne prądy kulturowe, które znów to miejsce równe mężczyźnie chciałyby kobiecie w pewien sposób odebrać, czy też zepchnąć ją odrobinę na margines. I postawa, którą Tar prezentuje w filmie, jest bardzo szkodliwa. Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj do czynienia z kobietą, która, tak jak wspomniałeś, osiągnęła wszystko. Ma bardzo bogaty życiorys, ma karierę, której można by jej było zazdrościć nie tylko w branży muzycznej, ale też w wielu innych branżach. Taki życiorys to rzadkość. Taki życiorys, jeżeli miałby być rozpatrywany przez pryzmat tego, co jest realne do osiągnięcia w wieku kilkudziesięciu lat, pewnej dojrzałości zawodowej, pewnej dojrzałości również życiowej, to jest ogrom pracy, ogrom wysiłku, wręcz katorżniczego, który trzeba włożyć, żeby znaleźć się w tym miejscu. Jakkolwiek możemy pomyśleć o tym przez pryzmat znajomości, przez pryzmat różnych zbiegów okoliczności, które pozwoliły jej się wedrzeć właśnie na to miejsce i tyle osiągnąć, to jednak myślimy o tym, pierwsza myśl, która się nasuwa, to jest przede wszystkim ogrom wysiłku, który ta osoba musiała włożyć, żeby znaleźć się w tym miejscu. I gdyby nie było tego równouprawnienia, gdyby nie było tej walki przodkiń, gdyby nie było starania się o to, żeby kobiety jednak mogły pojawić się na scenie, żeby mogły zająć należne im miejsce, bo zaznaczmy tutaj, mają bardzo wiele do zaoferowania, nie tylko w dziedzinie muzyki klasycznej. Tar by nie było, Tar jako bohaterki by nie było, nie byłoby jej osiągnięć, a jednak ona mimo wszystko, pomimo wiedzy o tym, jak dużo walki było trzeba, żeby ona mogła znaleźć się w tym miejscu, w zasadzie jednym słowem, jednym gestem to wszystko odsuwa i stawia się na pozycji pewnej wyjątkowości, wyłamania się z tego grona, wyłamania się również z tego nurtu walki o tę równość. I to jest pierwsza rzecz, która nas dziwi. To jest pierwsza rzecz, która każe nam pomyśleć, że coś tutaj dzieje się nie tak, coś tutaj dzieje się nie w porządku, bo przecież kobieta, która nie docenia roli innych kobiet, która nie docenia też znaczenia tego, że osiągnęła bardzo wiele i jest kobietą, może powiedzieć całemu światu, może ogłosić urbi et orbi, patrzcie, ja kobieta osiągnęłam to, to i to i zawdzięczam to nie tylko kobietom z przeszłych pokoleń, zawdzięczam to również swojej pracy i będę dalej tą pracą właśnie świadczyć o tym, jak bardzo równouprawnienie, jak bardzo równość jest pożądana. Tar się z tego wyłamuje. I to powinno już samo w sobie budzić zdumienie i wskazywać na to, że ten film będzie narracją antykobiecą, ale przede wszystkim będzie narracją o władzy. Bo równość nie jest o władzy. Sukces jest o władzy. Sukces może przykryć ideę równości, sukces może odebrać chęć myślenia o rozwoju kultury w kierunku równouprawnienia, w kierunku powiedzmy otwarcia jej na wszystkich. Sukces może sprawić, że będziemy myśleć tylko o sobie, a wtedy zapomnimy o tym, co jest ważne.
Powiedziałaś, że ona jest taką kobietą, która nie musi już walczyć o prawa kobiet trochę, prawda? Która jest beneficjentką tego wszystkiego. Ja bym nawet powiedział, że zdumiało mnie, jak wiele męskich wzorców ona zainkorporowała, czy jak wiele męskich wzorców jest w tej postaci. Dlatego, że jak sobie tak popatrzymy na te węzłowe punkty tego filmu, to są sytuacje, które gdyby ona nie była kobietą, to mielibyśmy modelową opowieść o przemocowym dyrygencie. Myśmy już w rozmowie z Łukaszem Borowiczem i Oskarem Łapetą trochę o takich przemocowych dyrygentach rozmawiali i trochę rozmawialiśmy o tych mechanizmach, które tym rządziły. No więc mamy na przykład fakt, że do Berlińskiej Filharmonii ona dostaje się poprzez łóżko, no bo poznaje koncertmistrzynię, która zawsze w takich sytuacjach, tu warto pamiętać, że stanowisko koncertmistrza to jest niemal drugi po dyrygencie w orkiestrze, prawda? To jest ktoś, kto jest jedną z najbardziej prominentnych postaci, w związku z czym ona przez te drzwi wchodzi do świata tej filharmonii. To wynika z jej rozmowy z jej partnerką. Oczywiście to jest małżeństwo, mają także córkę, no ale nie ulega wątpliwości, że jakaś chęć dostania się do tego muzycznego parnasu, jaki tutaj wyznacza Berlińska Filharmonia, stanęła za tym związkiem. Mamy sytuację kursu mistrzowskiego, który tam jest pokazany, czyli scenę takiej edukacji, w której ona rozmawia z młodym kompozytorem, ewidentnie reprezentującym ten ruch woke, i ja do tego wątku chciałbym
chciałbym jeszcze wrócić trochę później w naszej rozmowie. I też rozmawia z nim absolutnie tak, jak zrobiłby to, powiedzmy, stary mistrz, tak? Jak wyobrażamy sobie, że mógłby, nie wiem, jak mógłby się zachowywać, nie wiem, Riccardo Muti, Claudio Abbado, czy jeszcze kto inny z tych wielkich męskich dyrygentów. Ona egzekwuje bardzo wiele swoich działań artystycznych w sposób radykalny. Spotyka się także, aby porozmawiać i aby jakoś tak się nastroić ze starym mistrzem, ze starym dyrygentem właśnie tej berlińskiej filharmonii. Co jeszcze mamy? No mamy oczywiście prawie, że molestowanie, tak? To znaczy jedno do jednego prawie dochodzi na ekranie. Mam na myśli tutaj oczywiście relację z rosyjską wiolonczelistką, która się tam pojawia, ale jedno mamy w tle, czyli jakiś prawdopodobnie, nie znamy szczegółów, ale wiemy, że chyba doszło tutaj do przekroczenia rozmaitych granic z jedną ze stypendystek Fundacji Akordeon, którą ona właśnie prowadzi, co doprowadza zresztą do skandalu i ostatecznie jej upadku. Czyli mamy tutaj całe portfolio zachowań, o które przez wiele, wiele lat oskarżano mężczyzn właśnie i mówiono, to faceci tak robią, a teraz widzimy kobietę, która tak robi.
Tutaj należy bardzo wyraźnie zaznaczyć jedną rzecz. Przemoc nie ma płci. Przemoc w stosunkach służbowych, przemoc w różnych branżach występuje po obu stronach. Tak oczywiście statystycznie nadużyć seksualnych czy innych tego rodzaju form mobbingu dopuszczają się mężczyźni. I to mężczyźni kojarzą się częściej z tego rodzaju wypadkami. To mężczyźni są najczęściej wskazywani palcem jako osoby winne. I kulturowo zwykliśmy myśleć o tym, że jeżeli właśnie gdzieś mamy do czynienia z na przykład molestowaniem seksualnym, to z pewnością w tle tej historii pojawi się mężczyzna.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, tylko istotnie w tym filmie też mamy potwierdzenie tego. Ona w rozmowie z tym starym dyrygentem wspomina Jamesa Levina. To akurat przecież postać prawdziwa, wieloletni dyrygent Metropolitan. I ten stary dyrygent nie twierdzi, że on nigdy czegoś takiego nie zrobił. On raczej twierdzi, że się nie dał złapać, a głupi James Levine się dał złapać, prawda? Czyli mamy potwierdzenie tego faktu w filmie, mamy echo tych wydarzeń.
Tak, mamy echo tych wydarzeń i ja również nie jestem w stanie zaprzeczyć, żeby w branży dziennikarskiej, w której pracuję, wyglądało to inaczej, tak? Wystarczy się choćby zapoznać z raportem, który wyszedł ostatnio między innymi staraniami Instytutu Zamenhofa dotyczącym zjawiska molestowania seksualnego w branży medialnej. To jest bardzo ciekawa publikacja zawierająca liczne historie dziennikarek i dziennikarzy, którzy zostali w ten sposób pokrzywdzeni na różnych etapach swojej kariery, więc to jest taki słoń w pokoju, o którym się nie mówi, ale wszyscy wiedzą, że on tam jest, tak? I TAR jest jakby kolejnym wyrazem tego, że ten słoń faktycznie istnieje. Istnieje niestety w wielu branżach. Natomiast wracając do postaci samej Lydii, ona została zbudowana na stereotypach, tak? Bo mamy kobietę sukcesu, mamy lesbijkę, mamy silną osobowość, autorytarną osobowość, która osiągnęła niesamowicie dużo. I przypisanie jej w filmie męskich cech jest tutaj jakby oczywistością, tak? Po prostu to jest kobieta, która osiągnęła je nie dlatego, że jest kobietą, nie dlatego, że ktoś jej coś ułatwił, że ktoś jej otworzył jakieś drzwi. Tutaj ten wątek wejścia do Berlina przez łóżko, jakby my się o nim dowiadujemy dopiero po pewnym czasie. My dopiero po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, jak to się wszystko stało, że ta kariera w Berlinie otworzyła się dla TAR szerokimi drzwiami. Natomiast prawdą jest, że kulturowo postaci tego rodzaju przypisujemy męskie cechy, bo przecież nie jest możliwe, żeby kobieca kobieta, kobieta delikatna, krucha, tak? Czyli te wszystkie stereotypy, które na temat kobiet funkcjonują w takim popularnym dyskursie, żeby tego rodzaju kobieta osiągnęła taki sukces. Więc to jest oczywiste, że TAR jest zbudowana na męskich stereotypach i to zarazem się spaja z tym, o czym już mówiłam wcześniej, tak? Czyli z tym, że ona właśnie każe mówić do siebie per maestro, że ona odrzuca feminatywy, ona odrzuca wręcz identyfikację ze swoją płcią. W scenie, w której mamy do czynienia z rozmową ze studentem, z młodym adeptem muzyki, która jest dziedziną szalenie różnorodną, która jest dziedziną pozwalającą na wyrażenie osobowości na milion sposobów, mamy do czynienia tak naprawdę z tar, która próbuje przypiłować tego młodego człowieka i zaprzeczyć elementom jego osobowości, które w jakiś sposób wymykają się jej klasyfikacjom. Mamy do czynienia ze sceną, w której młody człowiek wykraczający poza pewne ramy, które ona uznaje za słuszne, swoim autorytarnym pojmowaniem świata, również ukształtowanym oczywiście przez wielkich mistrzów z przeszłości, on burzy jej porządek rzeczy i to jest coś, czego ona nie jest w stanie zaakceptować, a przecież ona sama jako dyrygentka, jako kobieta ze społeczności LGBT, jako osoba, która niewątpliwie jest bardzo uprzywilejowana, właśnie ten przywilej, ona przestaje go w pewnym momencie dostrzegać, tak? W jakiej roli życiowej ona się znalazła, w jakim punkcie znalazła się i dzięki czemu. I to jest takie sprzężenie zwrotne, które każe nam myśleć, że jednak jest to osoba, która po prostu nie życzy dobrze ani pozostałym przedstawicielom świata muzyki, tym, którzy są na niższej pozycji zawodowej od niej, ani też nie życzy dobrze samej muzyce, tylko rządzi nią egoizm i rządzi nią jakby chęć rozciągania dalej swojej władzy i kształtowania świata na swój obraz i podobieństwo. Ta scena jest bardzo dotkliwa, bo nie dość, że mamy tutaj do czynienia z kobietą, która po prostu zapomina o takim jakby tle całego rozwoju muzyki, rozwoju również społecznego, który pozwolił w pewnym momencie płci żeńskiej na pojawianie się w miejscach do tej pory zarezerwowanych dla mężczyzn, to jeszcze mamy do czynienia z takim kompletnym zamknięciem, z taką wręcz odpornością na cokolwiek nowego, na cokolwiek, co mogłoby zburzyć akceptowalne przez nią ramy świata. I to też jest taka postawa, którą bardzo często byśmy byli skłonni przypisać mężczyznom. Ten taki konserwatyzm, który prowadzi do tego, że ostatecznie wszystko w społeczeństwie funkcjonuje według starych, utartych schematów i nie może wykroczyć na żaden nowy etap.
Powiedziałaś, że ona jest beneficjentką walki kobiet, ale jest spadkobierczynią w prostej linii świata męskiego, dlatego że wiemy w tym filmie, że osobą, która powiedzmy otworzyła jej drzwi, prawda, właśnie nie do berlińskiej filharmonii, ale do kariery w Stanach Zjednoczonych, był Leonard Bernstein. W związku z czym Bernstein, który oczywiście nie miał na swoim koncie, nie wiem, żadnej głośnej afery związanej z molestowaniem, ani nic takiego, jednak był jak najbardziej symbolem tych męskich dyrygentów tamtego czasu. Oczywiście wiemy z rozmaitych relacji, że był człowiekiem do rany przyłóż, że orkiestry go uwielbiały i jest symbolem i ikoną. Natomiast no zdecydowanie jest elementem tego świata męskiego i nie tylko podkreśla to, co ona mówi czy myśli o muzyce, ale także jej ubiór czy wygląd. Prawda? Ona bardzo przypomina Bernsteina pod względem mody, także wyglądu tego, jak się nosi. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy na moment wrócili do tej sceny z kursu mistrzowskiego. Bo tak, z jednej strony krytycznie oceniasz jej zachowanie i nie sposób go ocenić inaczej. Ona wywiera bardzo ostrą presję na tego młodego człowieka, notabene też czarnoskórego, prawda? Tutaj też mamy jakby podkreślenie tego, że ona sama, należąc do pewnej mniejszości w świecie muzyki klasycznej, uciska inną mniejszość, ale z drugiej strony, no mówię to z pewnym zakłopotaniem, ale ja się trochę muszę zgodzić z tym, co ona mówi, dlatego że ten ruch woke, przypomnijmy, co ten młody człowiek mówi, o co mu chodzi. On nie chce grać Bacha, czy inaczej może odnosi się do twórczości Bacha całkowicie negatywnie z uwagi na to, że dla niego Bach był kompozytorem, który spłodził 20 dzieci. Być może się w tym gubię. Przypomnij, jak to było, że on był białym Europejczykiem, który spłodził 20 dzieci i dlatego on nie chce mieć nic wspólnego z tym światem, tak? Tej muzyki, że to był jakiś ortodoks, że to był człowiek, nie wiem, zamknięty i tak dalej, tak?
Tak, on dlatego nie chce mieć nic wspólnego z Bachem, bo Bach jest dla niego po prostu reprezentacją świata, który jest dla niego nieakceptowalny, który jest właśnie konserwatywny, który jest uprzywilejowany. I ja się w pełni zgadzam z jego jakby prądem myślenia, tak? On ma do tego prawo. Tu nie chodzi o to, że ja popieram jego tezę, bo ja się fundamentalnie nie zgadzam z takim odrzuceniem Bacha i ze skasowaniem Bacha, tak? Ja nie jestem jakby tutaj zwolenniczką tez głoszonych przez tę postać. Natomiast z czym się zgadzam, to z jego prawem do odrzucenia tego i do powiedzenia na kursie mistrzowskim, że on nie chce tego robić, on nie chce tego grać. Dlaczego do tej sceny w ogóle dochodzi? Dlaczego ona wybucha takim przemocowym aktem i dlaczego Tar ostatecznie nad nim góruje? Przede wszystkim dlatego, że może to zrobić, bo mamy do czynienia z relacją, w której jedna strona ewidentnie ma przewagę.
No nauczyciel i uczeń po prostu.
Tak, nauczyciel i uczeń. I właśnie dlatego uważam, że ta scena, ona jest dobra, bo ona pokazuje, jak bardzo nierówne są relacje, które mają prowadzić do kształcenia, które mają prowadzić do rozwoju, które mają ostatecznie tworzyć nową jakość, tak? Bo relacja mistrz-uczeń ma wyprodukować nową jakość. Musimy się pogodzić z tym, że obecnie w świecie jest bardzo wielu ludzi negujących wartości czy negujących zjawiska, które dla bardzo wielu przeszłych pokoleń były najcenniejsze, najbardziej wartościowe, które definiowały na przykład właśnie świat muzyki klasycznej, tak jak zdefiniował go dla bardzo wielu Bach. Musimy pogodzić się z tym, że są ludzie, którzy to dziedzictwo będą odrzucać i musimy dać im do tego przestrzeń i prawo, tak? Nie możemy karać ich za to, że oni chcą zrobić coś inaczej. Oni mają prawo wyjść poza te ramy, bo nikt nie powiedział, że te ramy są jedyną możliwą scenografią dla poruszania się po świecie muzyki klasycznej. Nikt nie powiedział, że te ramy są też jedyną drogą do rozwoju. Być może, gdyby Tar rozegrała tę scenę inaczej, gdyby ona pozwoliła się temu człowiekowi otworzyć i dowiedzieć się, co on chciałby robić w swojej karierze muzycznej, co jest dla niego ważne, co jest dla niego istotne i gdzie on z kolei upatruje swoich autorytetów, to byśmy się tego dowiedzieli i być może udałoby się dzięki temu wypracować coś, co byłoby bardzo interesujące, ale tego się nigdy nie dowiemy, bo tak jak wspomniałeś, mamy do czynienia z sytuacją, w której mniejszość, przedstawicielka mniejszości, jaką stanowią kobiety, uciska inną mniejszość, czyli człowieka wywodzącego się z innego tła etniczno-kulturowego. Ale to, co jest ciekawe, to, co dla mnie jest tutaj wątkiem interesującym, oni oboje należą do jeszcze jednej mniejszości, mianowicie do społeczności LGBT. Tar jest lesbijką, jej interlokutor, jej uczeń określa siebie jako osoba niebinarna i tutaj też mamy do czynienia z dyskryminacją, bo Tar w pewnym momencie wyśmiewa tę niebinarność, tak? Ona wręcz drwi sobie z jego płciowości i używa jej jako argumentu tego, że jego gust muzyczny, jego sposób patrzenia na muzykę jest niedookreślony, jest niedojrzały i jest nierównouprawniony. A ja chciałam wskazać, że jest jak najbardziej równouprawniony i jak najbardziej powinien mieć przestrzeń do tego, ażeby się wyrazić. My się, tak jak wspomniałam już wcześniej, my się nigdy nie dowiemy, co uczeń Tar powiedziałby, gdyby mógł mówić, gdyby nie został całkowicie przez nią zdominowany i uciszony. I ruch woke, o którym wspomniałeś wcześniej, przy całych jego wadach, które możemy wytknąć, widząc rozmaite akty przemocy słownej, dyskryminacji, której rzekomo ma przeciwdziałać i tak dalej, ruch woke jest ruchem, który w swoich podstawach ma chęć wybrzmienia głosu, który do tej pory nie był słyszany. Ten głos może wybrzmiewać w wielu różnych dziedzinach. On może wybrzmiewać po stronie mniejszości etnicznych, on może wybrzmiewać po stronie mniejszości seksualnych, on może być wyrazem chęci zaistnienia różnych prądów kulturowych, które do tej pory były tłamszone. Jeżeli o to chodzi, to jest on jak najbardziej wartościowy, jest on jak najbardziej słuszny, bo pozwala zaistnieć wielu rzeczom, o których wcześniej mówiło się półgłosem, bądź które po prostu administracyjnie się uciskało z samego faktu tego, że dominacja, odgrywanie głównej roli, miejsce na scenie należy do nas i my się nie posuniemy, my się nie zgodzimy na to, żeby na tej scenie pojawił się jeszcze ktoś inny. Ruch woke ma na celu przepchnięcie tych, którzy na scenie znajdują się od lat i zrobienie trochę miejsca na niej po to, żeby mogli się tam pojawić jeszcze inni. Pod tym względem jak najbardziej zgadzam się z jego postulatami i z tym, że więcej niż tylko jeden pogląd może być słuszny, więcej niż tylko jeden sposób myślenia o muzyce może być równouprawniony i może produkować nową jakość, której wszyscy potrzebujemy. I pod tym względem tak jak najbardziej ta scena, ona opisuje zjawiska, z którymi mamy do czynienia codziennie, tak? Bo również możemy rozciągnąć to na inne dziedziny kultury, możemy rozciągnąć to na literaturę, możemy rozciągnąć to na dziennikarstwo, ostatecznie nawet na biznes, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją osób chcących działać w sposób, który po prostu nie jest zgodny ze sztuką. A kto zdefiniował sztukę? Przeszłe pokolenia poruszające się w pewnego rodzaju ramach i schematach. I niekoniecznie te schematy są słuszne.
Ja miałem poczucie, oglądając tę scenę, że dwóch rzeczy, że ja się bardzo głęboko zgadzałem z tym, co mówili Diatar. I myślę, że gdyby ona nie zachowała się wobec tego człowieka przemocowo, tak, gdyby to nie było tego rodzaju zachowanie, to jej pogląd, który był tutaj też jak najbardziej słuszny, by wybrzmiał. A dlaczego on był słuszny? Ona tłumaczyła, czy mówiła coś takiego mniej więcej, oddziel Bacha od jego życia i zobacz, jak ta muzyka jest zrobiona. W tym celu podchodzi do instrumentu i zaczyna grać pierwsze preludium z Das Voltem per Irte Klavier, pokazując, jak pięknie jest ta muzyka utkana, że z bardzo prostej rzeczy Bach buduje wspaniałą konstrukcję opierającą się na zadawaniu pytań, na zawieszeniach harmonicznych. To jest świetny sposób wyjaśnienia tego całkowicie niepozornego z początku utworu. I ja uważam, że byłaby szansa przy odpowiedniej tolerancji i przy odpowiednim, tak jak mówisz, pozwoleniu temu człowiekowi mówić, żeby zaistniały na tej sali dwa punkty widzenia. Równoprawnie. Jej punkt widzenia taki głęboko zatopiony w nutach, tak? Taki głęboko zakorzeniony w partyturze, dla którego słowo Bach jest tylko identyfikacją, czyje to jest i niczym więcej. I jego punkt widzenia, który jest punktem widzenia, powiedzmy, no właśnie, czy przez biografię, czy przez pryzmat kulturowy. Ale na obronę tego młodego człowieka, którego ona traktuje w sposób straszny, tak? On mi mówi, zachowujesz się jak suka. I to jest prawda. To znaczy, trzeba się z nim zgodzić tutaj. Na jego obronę powiem tylko jedną rzecz. On nie twierdzi, że Bach powinien zostać zakazany. On nie twierdzi, że Bacha należy wyrzucić z literatury muzycznej. On mówi, że on się nim nie interesuje. Że on go nie chce grać. I to jest bardzo ważne, prawda?
Ja się fundamentalnie nie zgadzam z twoją interpretacją jej wypowiedzi na temat osobowości Bacha i oddzielania jej od twórczości muzycznej tego kompozytora. Kiedy ona mówiła o oddzielaniu życiorysu Bacha od jego muzyki, jej nie chodziło o to, żeby zrobił to jej uczeń. Ona chciała pokazać mu, że osobowość nie ma znaczenia, to kim jesteś nie ma znaczenia, bo to są arcydzieła, to jest wspaniały dorobek muzyczny i tak dalej. I mam wrażenie, że właśnie tutaj się zaczęła przemoc, tak? Bo zanim w tej scenie dochodzi do takiej brutalnej eskalacji, mamy do czynienia właśnie z tym, z sugestią, że powinieneś zrezygnować ze swojej osobowości, żeby osiągnąć sukces w muzyce, żeby się rozwinąć, żeby zdobyć wykształcenie i wiedzę. A ja nie widzę absolutnie żadnej przyczyny, dla której ktokolwiek miałby rezygnować ze swojej osobowości. To jest właśnie kolejny przejaw tego, że Tar zapomniała o tym, jak wiele stuleci zabrało kobietom znalezienie się w równouprawnionej przestrzeni publicznej, która, zaznaczę, nie jest równouprawniona. Znowu nie jest, tak? A może nigdy tak naprawdę nie była. Tar zachęca bardzo brutalnie swojego ucznia do tego, żeby zrezygnował ze swojej osobowości, żeby zrezygnował z tego, kim jest, żeby oddzielił swoją tożsamość, to, co jest dla niego ważne, jego wartości, na rzecz kształcenia muzycznego, które jest obiektywne, które porusza się w utartych schematach, które ma za zadanie wykształcić w człowieku określone walory. I tak, jeżeli myślimy o muzyce, jeżeli myślimy o tym, co to znaczy dobrze wykształcony dyrygent albo kompozytor, tak możemy myśleć o tym, że taka osoba powinna znać kanon. Na pewno. Ale być może dałoby się tego młodego człowieka przekonać do tego, żeby tego Bacha wykonywać i żeby go poznać, gdyby nie nastąpił wcześniej atak na jego osobowość i próba anihilacji tej osobowości. To jest kwestia wolności słowa, wolności intelektu, wolności wypowiedzi, którą Tar władczyni, Tar, która, przepraszam za kolokwializm, zjadła wszystkie rozumy, w tej scenie swojemu uczniowi po prostu odbiera, bo tylko ona wie, na czym polega muzyka. Tylko ona ma słuszność, ma rację w tym, co jest doskonałe, co jest dobre, co jest rozwijające, co jest wartościowe. A moim zdaniem rozwój polega przede wszystkim na kwestionowaniu, na zadawaniu pytań. Dlaczego to jest wartościowe? Dlaczego wartościowe nie może być co inne? Co innego możemy wypracować? Ku czemu innemu możemy się zwrócić? Nie tylko w muzyce, również w sztukach wizualnych, w bardzo wielu innych dziedzinach. Jeżeli będziemy a priori przyjmowali opinie na temat tego, co jest dobre, nigdzie tak naprawdę się nie ruszymy, nigdzie jako społeczeństwo się nie rozwiniemy, za to będziemy podatni na utrwalanie szkodliwego konserwatyzmu rozumianego przez pryzmat populistyczny. Popatrzmy na to, jak dzisiaj obiektywnie wartościowe dzieła są wykorzystywane do celów populistycznych. W Polsce, za granicą, w wielu rejonach Europy się to dzieje. Mamy do czynienia z absolutnym, bym powiedziała, szarganiem wartości dzieł klasycznych tylko po to, żeby one służyły bieżącym potrzebom politycznym.
Chciałbym na moment zejść trochę z wątków związanych z, czy z polityką, czy z zagadnieniami feminizmu i zapytać cię o co innego. Jak wspominałem w tej rozmowie podsumowującej rok 2022, wszyscy w trójkę czekaliśmy, i Oskar, i Mateusz, i ja, bardzo czekaliśmy na ten film i jako melomani, jako miłośnicy muzyki, jako krytycy muzyczni. Jestem bardzo ciekaw, co sądzisz, co o muzyce klasycznej ten film mówi? Czy on zachęca do świata muzyki klasycznej, czy zniechęca? Wiemy, że w tym świecie panuje teraz bardzo poważny kryzys związany zarówno z wojną w Ukrainie, z rosnącymi kosztami energii, ze starzejącą się publicznością. Coraz więcej dowodów tego kryzysu mamy i na pewno, biorąc pod uwagę zasięg, skalę oddziaływania tego filmu, dużo większą niż zasięg oddziaływania jakiegokolwiek wielkiego koncertu, który zostanie zagrany w ciągu, nie wiem, ostatniego roku, to jeśli coś o muzyce klasycznej miało dotrzeć do ludzi kulturalnych, zakładam, bo tacy oglądają filmy, tego rodzaju filmy. No to co dotarło, jak sądzisz?
Przede wszystkim ten film odbrązowił świat muzyki klasycznej. Bardzo często patrzymy na niego w takim kolokwialnym rozumieniu jako na pewną idealną rzeczywistość, w której wszystko wygląda tak, jak to widzimy na sali koncertowej. Tak? Wszystko jest idealnie dopracowane, dopięte na ostatni guzik. Nie ma miejsca na żaden błąd. Nie ma miejsca również na żadne ludzkie niedociągnięcia, emocje, sprawy, które mogłyby ten idealny obraz zburzyć. A prawda jest taka, że branża muzyczna jest branżą jak każda inna. Świat muzyki klasycznej jest światem jak każdy inny. Są w nim zarówno rzeczy piękne, są też w nim rzeczy, które są przerażające. Na pewno wejście do świata muzyki przez pryzmat osób, które chciałyby się w muzyce kształcić, które chciałyby w niej znaleźć się kiedyś profesjonalnie, jest dzisiaj bardzo trudne. Jest to wyzwanie, które należy brać do siebie, patrząc na wszystkie możliwe odcienie ryzyka, które przed tą branżą leżą. Tutaj bym przede wszystkim zwróciła się w stronę zagadnień technologicznych, bo moim zdaniem to kwestie takie jak sztuczna inteligencja czy różne techniki cyfryzacji przekazu mogą stać się dla tej muzyki zagrożeniem, i to największym, które przełożą się na to, że muzyka, która jest muzyką produkowaną czy też wykonywaną przez ludzi, na pewnym etapie po prostu przestanie być potrzebna, bądź też stanie się czymś tak elitarnym, że nie będzie w stanie zagwarantować sobie przeżycia. To są wszystko wyzwania, które należy rozpatrywać, wchodząc do świata muzyki klasycznej, ale nie inne stoją przed dziennikarstwem, nie inne stoją przed sztukami wizualnymi. I myślę, że dobrze, że ten film pokazuje coś innego niż tylko właśnie taką wyidealizowaną stronę muzyki, którą możemy zobaczyć uczestnicząc w festiwalach bądź chodząc na koncerty. Tam nie zobaczymy ani kawałka rzeczywistości, która jest brudna, która jest straszna, która jest bolesna. A myślę, że dobre decyzje to są świadome decyzje, takie, które biorą pod uwagę i blaski, i cienie każdej branży.
W moim odbiorze było troszkę inaczej niż mówisz, bo ja domyślam się, że świat muzyki klasycznej potrzebuje takiego odbrązowienia, że on na zewnątrz jest bardzo wypolerowany, bardzo błyszczący i bardzo elegancki, drogi i elitarny. Ma zapach drogich perfum, ma biel śnieżno-białej koszuli, prawda, i błysk Rolexa. Tutaj istotnie mówię o tym Rolexie z dwóch powodów, bo po pierwsze Rolex jest sponsorem wielu rzeczy związanych z muzyką klasyczną, między innymi sponsorem, zdaje się, Metropolitan Opera. Nie chcę teraz przestrzelić czegoś, ale jego logo się pojawia przy wielu wydarzeniach związanych z muzyką klasyczną. No i bohaterka naszego filmu również ma na ręce Rolexa i jest to, zdaje się, jakiś Rolex z lat 50. vintage. Natomiast więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że muzyka klasyczna ma tego typu stereotyp i tego typu odbiór jest. Natomiast ja mam poczucie z kolei, że trochę powstało filmów i trochę powstało jakichś obrazów, które pokazują z kolei, że za tym wszystkim, za tą fasadą stoi coś strasznie złego, demonicznego i okropnego. I oczywiście pod tym względem film Tar absolutnie nie może konkurować nawet z Pianistką Hanekego, gdzie mamy do czynienia zarówno też z takim studium psychologicznej przemocy, ale też i fizycznej, i seksualnej. Jest to film, przy którym uważam Tar blednie, jeśli chodzi o skalę tej przemocy, ale też estetycznie, bo Tar jest filmem, który się ładnie ogląda. To znaczy tam są piękne kadry, tam są piękne wnętrza, tam wszystko jest bardzo takie, bym powiedział, miłe dla oka i nieco nawet momentami pocztówkowe. Natomiast film Hanekego został nakręcony w zupełnie innych latach, on już ma ze 30 lat jak nic, więc to wszystko jeszcze tam nie jest takie ani ładne, ani piękne, a też właśnie mamy do czynienia z genialną, świetną pianistką, która no, gdy gra, to ujmuje wszystkich, a jej życie prywatne i jej namiętności i to wszystko to jest jeden wielki brud i tak dalej. No ale to oczywiście dla tych, którzy pianistkę oglądali, jest jasne, a dla tych, którzy nie, no to polecam zobaczyć, tylko radzę się uzbroić w wytrzymałość psychiczną, bo to jest film, który naprawdę potrafi pozostawić głęboki ślad na widzu. Więc ja być może właśnie nie mam dokładnie takiej potrzeby odbrązawiania świata muzyki klasycznej, ale rozdomyślam się, że do pewnego stopnia może to muzyce zrobić dobrze, ale z drugiej strony myślę też, że istotnie ten film w znacznym stopniu dotyczy czego innego. Tak jakby jednak mimo wszystko muzyka chyba nie jest jego głównym bohaterem, jak sądzisz?
Muzyka jest tworzona przez bohaterką. Ludzi. Muzyka jest tworzona przez ludzi i to ludzie oraz ich przywary, ludzie oraz problemy, które wiążą się z naszymi charakterami, z naszymi osobowościami, często autorytarnymi, często nie znającymi sprzeciwu, często ukształtowanymi tylko i wyłącznie w kierunku egoizmu. To właśnie te osobowości, ci ludzie mają wpływ na to, jak ostatecznie wygląda świat muzyki. Bo muzykę, podobnie jak i inne dziedziny, obecnie jeszcze tworzą ludzie i dlatego właśnie moim zdaniem to jest ważny film. Oczywiście on jest pocztówkowy, oczywiście on pokazuje tylko wycinek tego brudu, tego znoju, który może się wiązać z chęcią zapoczątkowania kariery w muzyce i tym, co się stanie, kiedy trafimy na
Lidię Tar,
tak? Tutaj myślę o swojej szefowej z przeszłości, która bardzo przypominała Lidię Tar, ale była ekspertką w zupełnie innej dziedzinie niż muzyka. mam podobne doświadczenie podlegania pod podobnego człowieka. Możemy taką Lydię Tarr spotkać absolutnie w każdej dziedzinie, czego ja jestem w pewnym sensie dowodem. Ale właśnie dlatego to jest dla mnie też taki film, który mówi, kim się nie stać i w jaką skórę się nie przyoblec, kiedy przyjdzie sukces, tak? Kiedy to my się znajdziemy na miejscu nieaspirującego studenta, niepoczątkującej wiolonczelistki, tylko po prostu człowieka, który ma władzę, człowieka, który może zarządzać innymi, który może decydować, który może kształtować życie innych. Bo Lydia Tarr jest takim przypomnieniem o tym, że warto jednak przede wszystkim zachować wrażliwość na innych ludzi, na swoje otoczenie, również na to, jak nasze oddziaływanie kształtuje rzeczywistość, w której żyjemy, bo ono nie pozostawia tutaj czystej karty, tak? Złamanie kariery jednej osoby, nadużycia seksualne, dyskryminacja, mobbing, to są wszystko rzeczy, które oprócz tego, że wpływają na jednostki, których bezpośrednio dotyczą, one wpływają na życie całej instytucji. One potrafią zatruć atmosferę panującą w całym zespole. Zatruta atmosfera może przekładać się od razu na gorszą jakość wykonań, na gorszą jakość pracy. To są wszystko rzeczy, o których warto pamiętać, zanim podniesie się rękę na swoich podwładnych i krótko mówiąc, zanim da się w życiu zawodowym wyraz swojej autorytarnej osobowości.
Bardzo ci serdecznie dziękuję. Z tym zostawiamy naszych słuchaczy, z tymi myślami i niech Lydia Tarr dla tych, którzy zarządzają, mają władzę, nieważne na jakim szczeblu, niech będzie przestrogą, bo pamiętajmy w jaki sposób skończyła, od tego nasz odcinek się zaczął. Lydia Tarr spadła ze schodów. To jest wymowne. Wspinała się na niedługo, a później spadła i był to upadek zaiste bolesny i z dużej wysokości. Moją gościnią była Gosia Fraser, dziennikarka, autorka bloga Okruchy Kultury, serwisu Texpresso Cafe. Dzięki, że byłaś z nami.
Dziękuję ci serdecznie.